Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dobry wieczór. Mieszkańcy Poznania 20-25 lat temu składali wnioski o wykup mieszkań komunalnych. Mieli je wykupić nawet za 10% wartości. Część zdążyła to zrobić, inni nie. Do dziś czekają, choć minęło 20-25 lat. W 2017 roku sprzedaż wstrzymał ówczesny zastępca prezydenta Poznania. Dlaczego to zrobił i czy jest szansa, że mieszkańcy, którzy nie zdążyli wykupić mieszkań, będą mogli to zrobić? O tym dzisiaj porozmawiamy w magazynie interwencyjnym Radia Poznań w Punkt. To wszystko do godziny 19. Ta sprawa dotyczy setek, a może nawet tysięcy mieszkańców Poznania. Mieszkańcy Poznania, którzy złożyli wnioski przed laty, są dzisiaj z nami. Wśród nich między innymi pan Tomasz Napierała. Pytanie do pana. Kiedy pan złożył ten wniosek o wykup mieszkania? Jakie to mieszkanie i za ile pan miał je wykupić?
Dzień dobry, Tomasz Napierała. Może najpierw przedstawię grupę. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Nasze Mieszkania, które powstało w 2023 roku, z grupy rozproszonych po mieście poznaniaków, którzy bezskutecznie od lat o te wykupy walczą. Wszyscy złożyliśmy wnioski, bo w przeważaniu większości w terminie, które wyznaczyło miasto.
Do 2008 roku.
Do 2005 tak naprawdę. W 2008 to była taka dogrywka jeszcze, żeby zdiagnozować, określić skalę zjawiska w mieście. Od lat bezskutecznie walczymy o sprawiedliwe potraktowanie nas wobec tej uchwały. To my wyszliśmy jakby z pomysłu miasta, bo to miasto jest uchwałodawcą i pomysłodawcą sprzedaży lokali komunalnych. To jest uchwała, która obowiązywała od lat 90.
Pana przypadku, jeśli chodzi o ten wniosek, kiedy pan go złożył, jakie mieszkanie i jak długo pan czeka?
Złożony wniosek w 2000, czyli wchodzimy kalendarzowo w 21 rok oczekiwania. W międzyczasie wniosek był już w WGN, w wycenie nawet tego mieszkania. Mieszkanie na Jeżycach, w kamienicy, duże, wielopokoleniowe, w klatce schodowej, w budynku, w którym na 8 mieszkań sprzedanych jest 5, 3 nie, w tym też to mojej rodziny. To tak pokrótce.
Cena miałby to być procent wartości tego mieszkania, bonifikata miała być spora.
Bonifikaty miały być spore, z tym, że tutaj chciałbym zaznaczyć, że w 2024 roku grupa radnych, zespół radnych miasta Poznania wypracowało taki mechanizm, taki kompromis, który te bonifikaty rzędu 90% zlikwidował. W tej chwili maksymalna bonifikata mogłaby wynieść 80%, także te 10% to też wynikało z tego, o czym mówił choćby tutaj wcześniej pan Lewandowski, że miasta nie było stać na remonty tych budynków i to mieszkańcy, to my przez dziesięciolecia ponosiliśmy koszty utrzymywania tych budynków. Dodam tylko, że sytuacja niewiele zmieniła się do dzisiaj, bo dzisiaj tych pieniędzy też nie ma. I w naszych mieszkaniach są nawet nie dziesiątki, myślę, że setki tysięcy złotych, które przez ten czas, przez ten okres w mieszkania zainwestowaliśmy.
Jest z nami też pani Ewa Rowińska, ma pani transparent z napisem m.in. czujemy się oszukani. Pani kiedy złożyła wniosek? Ile lat pani czeka?
Ja czekam już 20 ponad lat, tak jak i tutaj kolega, żeśmy składali te wnioski. W związku z tym, proszę, ja uważam, że czekamy po prostu niewłaściwie aż tyle lat, bo uchwała, która została podjęta we wrześniu 2020 roku, jest uchwałą. Ona nie została po prostu odwołaną uchwałą. Jedyny tylko punkt jest w tym, że ktoś zrobił odwołanie. Nie to, że się nie zgadza z tą uchwałą, tylko chodziło o bonifikatę. W związku z tym, proszę państwa, ja bym nie miała żalu do prezydenta naszego miasta Poznania, żeby mi wrócił te wszystkie pieniądze, które nakładaliśmy na budynki właśnie tej komunalne, które mieszkania żeśmy wyremontowali. My nie jesteśmy żebrakami.
Jak długo pani mieszka już w tym mieszkaniu?
W tym mieszkaniu mieszkam 45 lat. Proszę państwa, no przecież naprawdę żeśmy ogromny wkład włożyli w te mieszkania, co miasto niczego nie dawało. My jesteśmy poszkodowani. A dlaczego? Bo płacimy o duże czynsze niż wspólnota. My po prostu musimy zawsze czekać na każde zdanie zgody, które przyjdzie ze przedstawiciel, który nas reprezentuje. W związku z tym, proszę Państwa, naprawdę jesteśmy pokrzywdzeni jako poznaniaki, co tyle lat mieszkamy, opiekujemy się mieszkaniami, tak jak już się poprzednio wypowiedziałam.
To nie... Duże to mieszkanie?
Ja mam 57 metrów.
Za jaki procent? Za ile Pani miała je wykupić wtedy?
Tego jeszcze nie wiem, za ile miałam wykupić, bo to wtedy już zostało to przerwane i nie była komisja, żeby konkretnie nam powiedziała, jaka będzie kwota.
Przysłuchuje się naszej rozmowie także wiceminister Tomasz Lewandowski, poznański radny, wcześniej zastępca prezydenta Poznania, ale zanim Tomasz Lewandowski, to Wojciech Kręglewski, radny od pierwszej kadencji. Przypomnijmy na początek, dlaczego Poznań w ogóle zaczął sprzedawać mieszkania komunalne.
Podstawowy problem, jaki mieliśmy w momencie, kiedy w 90 roku objęliśmy władzę, to był stan zasobu komunalnego. Tych mieszkań było 28,5 tysiąca złotych. Natomiast, przepraszam, sztuk. Natomiast, żeby te mieszkania wyremontować, potrzebowaliśmy ogromnych pieniędzy, których miasto nie miało. Luka remontowa, która narosła przez 45 lat nic nie robienia, bo były kamienice, które mieszkańcy przejęli tuż po wojnie, sami te kamienice wyremontowali, natomiast miasto, z racji tego, że przez 45 lat nie było żadnych funduszy remontowych, nic w tych mieszkaniach nie robiło. Uznaliśmy, że najsprawiedliwszym rozwiązaniem będzie przekazanie z odpowiednią bonifikatą tych mieszkań mieszkańcom, bo to rozwiąże przede wszystkim również podstawowy problem miasta, jakim była brak możliwości doprowadzenia tego zasobu do stanu używalności.
Ta bonifikata spora, aż do 90% momentami mogła dojść.
Ona dotyczyła głównie tych osób, które mogły się wykazać odpowiednim czasem zamieszkiwania, dlatego że te 90 osoby, które objęły mieszkania tuż po wojnie, czyli w latach 40., w latach 50., i za każdy rok zamieszkania był odpowiedni wskaźnik dodany do tej bonifikaty i łączna bonifikata nie mogła być wyższa niż 90%.
Czyli zgadza z tą decyzją z 2017 roku o wstrzymaniu sprzedaży, kiedy nie wszystkie wnioski były zrealizowane?
Absolutnie się nie zgadzam z jednego względu. Myśmy tych mieszkań dosyć sporo sprzedali. Dzisiaj zasób mieszkaniowy to jest 12,5 tysiąca mieszkań, którym zarządza ZAZL. Porównajmy z tymi 28,5 tysiącem, które były na początku w roku 90. Oczywiście nie wszystkie mieszkania sprzedane zostały lokatorom, bo część mieszkań musieliśmy oddać w wyniku procesów windykacyjnych, zwrotowych. W związku z tym trudno w tej chwili mi określić, ile tych mieszkań sprzedano, natomiast sprzedano dosyć sporo. Zostało tak naprawdę niewiele do zakończenia tego procesu. Zresztą ja byłem inicjatorem tej uchwały, która została wprowadzona w 2007 roku, która określała, że wnioski będziemy przyjmować tylko do końca 2008 roku, żeby przede wszystkim zorientować się, jakim zasobem będziemy dysponować po przeprowadzeniu tej sprzedaży mieszkań komunalnych.
Krótko, panie radny, pana zdaniem ci mieszkańcy, którzy tutaj są z nami, oni zostali potraktowani sprawiedliwie czy niesprawiedliwie, to, że oni nie mogli wykupić?
Moim zdaniem niesprawiedliwie, dlatego że ja uważam, że prawo powinno dotyczyć w równym stopniu wszystkich. Jeżeli spora część mieszkańców mieszkań komunalnych mogła skorzystać z tej bonifikaty, a tylko nieliczna grupa została, która nie może z tego skorzystać, to ja sądzę, że moralnym obowiązkiem miasta jest dokończenie tego procesu. Tym bardziej, że ja, będąc w zespole, który przygotowywał te nowe zasady, które obowiązują od 2024 roku, myśmy przeprowadzili dosyć dokładną analizę i sądzimy, że tych mieszkań, które by wchodziły w tej chwili w pulę sprzedaży, tych mieszkań nie byłoby więcej jak 400. Czyli to nie jest ogromny problem, dlatego że mieszkań i to dotyczy wyłącznie mieszkań we wspólnotach, czyli tam, gdzie zostały założone wspólnoty,
tych mieszkań, panie rady, to kilka tysięcy ludzi pewnie, bo w jednym mieszkaniu mieszka pewnie więcej osób niż jedna. Oddajmy głos Tomaszowi Lewandowskiemu, zastępca prezydenta Poznania w 2017 roku, który wstrzymał tę sprzedaż, obecnie wiceminister odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe w całej Polsce. Słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja może na początku odniosę się do słów pana radnego Wojciecha. Co do...
A pozwoli pan, żebyśmy wytłumaczyli na początek decyzję pana z 2017 roku. Dlaczego pan wtedy wstrzymał sprzedaż mieszkań?
Właśnie od tego chciałem rozpocząć, bo o ile decyzja o sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą można było przyjmować, że jest uzasadniona w latach 90. czy na początku lat 2000. Wtedy miasto, samorząd borykało się z ogromnymi problemami ze sfinansowaniem wydatków jakichś infrastrukturalnych. Nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, nie mieliśmy dużych środków na zadania publiczne i rzeczywiście kamienice niszczały i władza publiczna mogła stanąć przed takim dylematem, czy te mieszkania za niższą kwotę sprzedać, czy pozwolić niszczyć. O tyle tego problemu mieliśmy w roku 2010, 2017, a tym bardziej w tej chwili, no bo są środki, to są środki publiczne na modernizację kamienic. Ze środków publicznych, z funduszu dopłat, rządowego funduszu dajemy 80% bezzwrotnego wsparcia na budowę nowych, ale też modernizację kamienic. Więc który z właścicieli, mając dostęp do bezzwrotnego wsparcia na poziomie 80%, sprzedawałoby swoje mieszkanie? To jest nieracjonalne i jakkolwiek z perspektywy tych państwa, którzy chcieli kupić mieszkanie za 10, potem 20% wartości, ja mogę rozumieć ich frustrację, o tyle reprezentując władzę publiczną wszystkich mieszkańców Poznania, bo trzeba powiedzieć, że te mieszkania, o których dzisiaj rozmawiamy, są własnością wszystkich mieszkańców Poznania. Trudno mi było się pogodzić z kontynuowaniem tej wyprzedaży.
Panie ministrze, ale czy nie jest tak, że władza publiczna powinna dotrzymywać słowa? Jeśli raz się komuś coś obiecało, no to później powinno się dotrzymać tego słowa i sprzedać te mieszkania, skoro jedni mogli kupić, a drudzy nie mogli tego zrobić?
To jest przekłamanie. Po pierwsze, proszę pamiętać, władza publiczna w postaci Rady Miasta Poznania określa zasady, na których mieszkania są sprzedawane. To, czy one zostaną sprzedane, czy nie, jest decyzją organu wykonawczego, a więc prezydenta. Mówiąc wprost, jeżeli prezydent decyduje się na zbycie lokali komunalnych, to musi sprzedawać na zasadach określonych przez Radę Miasta Poznania. W tym sensie nie było żadnego przyrzeczenia, nie było żadnej obietnicy, a przecież były próby występowania do sądu z pozwami o doprowadzenie do przeniesienia własności na tych wnioskodawców lokali i te wszystkie powództwa, te wszystkie sprawy były oddalane. A co do jeszcze tej wątpliwości natury moralnej. No, szanowni państwo, my dzisiaj z tych 12,5 tysiąca mieszkań, o których pan radny wspomniał, pewno około 7 tysięcy, dokładnych liczb w tej chwili nie podam, mamy w budynkach wspólnotowych. To znaczy, że w tym samym budynku część lokatorów miało możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą. Zapytam, czy te osoby nie będą miały takiego słusznego prawa, idąc tym tokiem myślenia, żeby przyjść do władzy publicznej, prezydenta, do radnych i powiedzenia, no słuchajcie, sąsiadowi sprzedaliście z bonifikatą za 10% wartości, ja też chcę, ja też mam dzieci, ja też mam wnuków. Więc to w moim przekonaniu jest pewne szaleństwo, które trzeba po prostu przerwać. Warto jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę. Lokatorom tych lokali nie dzieje się krzywda. Mogą mieszkać tam do końca swych dni. Płacą 1/4, 1/5 czynszu rynkowego. Mniej więcej tak to się kształtuje. Średni czynsz rynkowy w Poznaniu w mieszkaniu komunalnym w tej chwili to jest 10 zł, a więc za 50-metrowe mieszkanie w zasobie komunalnym takie osoby, mając umowę na czas nieokreślony, płacą 500 zł plus koszty eksploatacji. Naprawdę, czy dzieje się komuś krzywda? No krzywda jedynie w tym sensie, że te mieszkania nie będą mogły być nabyte do ich majątku, nie będą mogły być później odsprzedane, nie będą mogły być zapisane dzieciom, wnukom. Ja rozumiem, że być może dla tych osób jest to niezwykle ważne, ale zarządzamy majątkiem wszystkich poznaniaków i to jest ogromna odpowiedzialność i w ramach tej odpowiedzialności czasami po prostu trzeba powiedzieć nie.
Panie ministrze, ostatnie krótkie pytanie w tej naszej rozmowie, jeszcze oczywiście wrócimy do tej rozmowy. Tak po ludzku ci mieszkańcy nie zostali jednak potraktowani niesprawiedliwie?
Panie redaktorze, w moim przekonaniu nie. Z tego prostego powodu, o którym powiedziałem, jeżeli uznamy, żeśmy mieli też świadomość, 5%, mniej więcej 5% wszystkich mieszkańców Poznania mieszka w zasobie czy to TBS-ów, czy komunalnych. 95% mieszka w zasobie prywatnym. Młodzi ludzie, którzy dzisiaj szukają mieszkania, płacą po 3-3,5 tysiąca za taki lokal, za najem, albo ponad 4 tysiące raty kredytu, bo muszą kupić to mieszkanie. W tym samym czasie te osoby, które miały szczęście zamieszkać w zasobie komunalnym, nie płacą 3,5 czy 4 tysięcy złotych miesięcznie, ale płacą, tak jak powiedziałem, 500-600 zł plus koszty eksploatacji. Jeżeli tak jest, że płacą 500-600 zł plus koszty eksploatacji i ich jedynym tym niesprawiedliwym potraktowaniem miało być to, że nie mogą ponadto wykupić tego mieszkania za 10 czy 20% wartości, no to ja przede wszystkim pochylam się nad tą sprawiedliwością tych osób, które nie mają szans w ogóle dzisiaj mieszkać ze sobą komunalnym i nie będą miały takiej możliwości w przyszłości. Nawet jak im się noga powinie, będą mieli chorobę w rodzinie, będą musieli się zadłużyć, nie będą mogli dlatego, że miasto wyprzedaje te lokale.
To Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania w 2017 roku, obecnie wiceminister odpowiedzialny w całej Polsce za sprawy mieszkaniowe. Proszę jeszcze z nami zostać, wrócimy jeszcze do rozmowy z panem.
Jasne.
Marcel Pec, teraz jeden z mieszkańców ze stowarzyszenia Nasze Mieszkania. Pan słuchał tego, co mówił Tomasz Lewandowski. Pan się z tym zgadza? Ile pan płaci teraz czynszu?
To jest około 1300 zł miesięcznie.
Czuje pan się w tej chwili uprzywilejowany?
Nie. Nie czuję się uprzywilejowany.
To, że mógł pan wykupić, a inni nie mogli, którzy nie mieszkali w mieszkaniu komunalnym?
Czy czuję się uprzywilejowany?
O tym mówił też mniej więcej minister Lewandowski.
Nie, ja się nie czuję w żaden sposób uprzywilejowany tą kwestią. Ja bym chciał też zaznaczyć jedną rzecz. Rozmawiamy o tym, co było, ale możemy też porozmawiać o tym, co jest teraz. Mamy Komisję Polityki Mieszkaniowej, w skład której wchodzą radni, wybrani przez mieszkańców. To są ludzie, którzy, rozumiem, zajmują się określoną działką, ponieważ w jakiś sposób się na niej znają. W skład Komisji Polityki Mieszkaniowej wszedł zespół. Ten zespół pracował, oczywiście też wykonując inne swoje funkcje, przez około 19 miesięcy we współpracy między innymi z ZKZL-em. Pobierali dane, ja tam nie wnikam, jak to działało, dokonywali analiz. Przedstawili warianty. Byliśmy również na tej komisji.
Szacuje się, przepraszam, Marcel, pomogę ci. Szacuje się po pracach tego zespołu, że za każde sprzedane nam mieszkanie, czyli pozbycie się starego zasobu, który jest naprawdę kosztowny w utrzymaniu, o który my zabiegamy od paru dziesięciu lat, miasto będzie mogło wybudować, jak mówił pan wiceminister, przy udziale BGK-u, będzie mogło wybudować trzy nowe lokale dla tych, którzy oczekują w kolejce na mieszkanie komunalne, chcą mieszkać tak jak my, być tak uprzywilejowani, jak mówi pan minister. Natomiast pytanie do pana ministra, w jaki sposób my mamy zmienić sytuację osób, zajmując nasze lokale, osób, które chcą mieszkać w zasobie komunalnym. Mamy się wyprowadzić, czy mamy umrzeć? Bo to są dwie opcje. To są dwie opcje.
Nawiążę tutaj też do tego, co mówił kolega, dokończę. To jest grono. Zespół specjalistów przygotowali określone warianty. Osoby przygotowane do tego, z tej komisji. I to jest temat na teraz. Od marca 2024 nic w tej kwestii się nie wydarzyło. Uważamy, że jesteśmy lekceważeni, czego też mieliśmy przykład w zeszłym tygodniu, gdzie przygotowywaliśmy skargę na odpowiedź na skargę, gdzie zostaliśmy potraktowani literalnie i w naszej ocenie w tak bezczelnie lekceważący sposób, że ta odpowiedź jeszcze była zbudowana na złej podstawie prawnej.
W 2022 roku radni podjęli uchwałę o wznowieniu sprzedaży. Ta bonifikata miała być trochę mniejsza. Państwo macie tutaj planszę też z tą uchwałą. Prezydent Jaśkowiak robi uniki. Na czym te uniki polegają, pani zdaniem?
Były pisma, które dostałam ja, sąsiadka w kamienicy, w której zamieszkujemy od 56 roku i obiecane mieliśmy wykup mieszkania, jak będzie uregulowany grunt pod kamienicą. My 30 lat w oparciu o pracę z kancelarią adwokacką pisałyśmy pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości. Została uregulowana kwestia gruntu pod kamienicą, gdzie mieszkamy, a w tej chwili odpowiedź taką mamy z ZKZL-u, że nie, macie gdzie mieszkać, to
to, co my czekaliśmy i pisaliśmy 30 lat, to się nie liczy.
Mimo tej uchwały o wznowieniu sprzedaży, sprzedaż jest niemożliwa. Jest z nami...
10% płacić za wartość mieszkania.
Jest z nami między innymi też Dobrochna Jana, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych w Urzędzie Miasta Poznania. Dlaczego ta sprzedaż jest teraz niemożliwa mimo tej uchwały z 2022 roku?
Ta uchwała została przez osobę fizyczną zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił, natomiast została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przez to, że ktoś złożył skargę, wszystko zostało wstrzymane?
Sprawa jest przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Mamy jakby taką niestabilność prawną i nie ma możliwości podejmowania uchwały sprzedaż w obecnym stanie prawnym, no skutkowałoby nieważnością tych aktów prawnych. Dlatego 16 kwietnia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbędzie się rozprawa kasacyjna i ten wyrok, uzasadnienie po prostu będzie jakby będzie podstawą do decyzji bądź do decyzji w zasadzie co dalej ze sprzedażą lokali komunalnych.
Jeśli ten wyrok będzie korzystny dla mieszkańców, to ta sprzedaż zostanie wznowiona. Wszyscy, którzy złożyli wnioski, będą mogli wykupić te mieszkania?
Trudno mi powiedzieć, nie znamy wyroku. Także czekamy cały czas.
Macie Państwo jakieś warianty, jak będzie wyrok w tę stronę, jak będzie w tę stronę, no to wznawiamy, wszyscy mogą wykupić, czy tylko niektórzy?
Czekamy na ten wyrok.
Czy ja mogę się...
Tak, za chwilę oddam też Państwu głos, także Pani ze stowarzyszenia. Teraz Sandra Wiśniewska-Drabik z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Pytanie o liczbę tych spraw. Ile Państwo jeszcze macie tych wniosków?
Wniosków do końca 2008 roku zostało złożonych blisko 900. Oczywiście te wnioski podzielone są na różnego rodzaju grupy. My je pogrupowaliśmy z uwagi na to, że przeprowadziliśmy wstępną analizę stanu prawnego tych nieruchomości. Pierwsza grupa to są budynki, gdzie mamy już uregulowany stan prawny, czyli de facto możliwa byłaby sprzedaż, gdyby takie były decyzje władz miasta oczywiście. Tych wniosków jest około 160. Kolejna grupa to są budynki, gdzie mamy nieuregulowany stan prawny. Wymagana jest regulacja terenowo-prawna tego terenu. Jako przykład mogę przytoczyć taką sytuację, gdzie budynek, załóżmy, posadowiony jest na kilku działkach i teraz każda działka znajduje się w innej księdze wieczystej, wobec czego nie można, dopóki ten teren nie zostanie do jednej księgi wieczystej przyłączony, tej sprzedaży uruchomić, czy też kontynuować jakichkolwiek działań związanych z tym procesem. No i trzecia grupa to jest grupa nieruchomości, gdzie mamy postępowania toczące się zwrotowe i wywłaszczeniowe. Tutaj tych wniosków jest około 160, natomiast jeszcze wrócę do tej grupy drugiej, tam wniosków jest blisko 580.
Wyjaśnijmy, to są wszystkie osoby, które będą mogły wykupić, jeśli ta uchwała będzie realizowana?
Panie redaktorze, to wszystko zależy na dobrą sprawę, tak? To są wnioski, które zostały złożone do końca 2008 roku, tak? Wobec czego trudno powiedzieć...
Liczba tych wniosków spada. To dlaczego ta liczba spada? Ludzie, którzy złożyli wniosek, już ich nie ma po prostu?
Liczba tych wniosków spada z uwagi na to, że niektóre osoby po prostu wychodzą już z naszego zasobu, nie są już w zasobie komunalnym. Wobec czego ta liczba się zmniejsza. Na przestrzeni lat ona zmniejszyła się o mniej więcej 30 wniosków.
Pani tutaj mówiła, że ci ludzie umierają, tak?
No tak, bo niestety tak jest. U nas w naszym stowarzyszeniu już 4 osoby zostały wycofane wnioski ze względu na to, że te osoby zmarły. A jeszcze ad vocem pani tutaj, Janas, my mamy ocenę prawną. To jest ocena prawna, która całkowicie obala to, co pani mówiła przed chwilą, dlatego że mecenas stwierdził, że to nie ma nic do rzeczy. To, że państwo w tej chwili nie sprzedajecie mieszkań, dlatego że
z tej opinii, bo my nie znamy tej opinii, nie jesteśmy jej w stanie teraz przeczytać, to jest kilka stron.
Z tej opinii wynika, że absolutnie nie ma się to nic do tego, co państwo cały czas...
Z opinii wynika, że mimo tego, że sprawa jest w NSA, to miasto mogłoby sprzedawać, tak?
To dotyczy mieszkania, które było prawdopodobnie z zasobów policyjnych. Dwa, dotyczy to procentu wykupu. Ponieważ ta pani się odwołała ze względu na to, że poprzedni lokatorzy wykupowali...
Nie znamy tej konkretnej sprawy. Trudno będzie w tej chwili się odnieść do konkretnego przypadku.
Mamy ocenę prawną.
Jest z nami też... Za chwilę do państwa wrócę. Jest z nami Jarosław Pucek, były szef miejskiej mieszkaniówki, był prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Kto ma w tej sprawie rację? Miasto czy mieszkańcy?
Każdy po trochu, że tak powiem, udzielę takiej salomonowej odpowiedzi, bo w tym, co powiedział pan minister Lewandowski, jest dużo racji. Do mieszkania komunalnego nie jest przypisana żadna obietnica możliwości jego wykupu i z tym nie można dyskutować. W związku z czym pamiętajmy, że mieszkanie komunalne ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych tych osób, które w inny sposób nie są w stanie sobie poradzić. Odpowiadając na państwa pytanie, co państwo macie zrobić, no ja bym zadał pytanie, jaka jest państwa sytuacja majątkowa teraz? Problem polega trochę na tym, że gmina, jak już wynajmie mieszkanie komuś na czas nieokreślony, ma bardzo mało uprawnień, żeby weryfikować, czy komuś się nie poprawiła sytuacja majątkowa, czy nie dostał może jakiejś nieruchomości. Dzisiaj tak naprawdę ktoś, kto dzisiaj podpisuje umowę najmu lokalu komunalnego, jeżeli jutro zostanie prezesem banku, to nadal może być mieszkańcem lokalu komunalnego, chociaż zarabia miliony. Natomiast z tym sobie rząd też próbuje radzić, ponieważ jest już przygotowywany rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która tą sytuację ma poprawić i zmienić. A więc mówiąc krótko, pan minister Lewandowski ma sporo racji, ale państwo też mają swoje racje, dlatego że jest część mieszkań, która jest, powiedział, w końcówce sprzedaży w danym budynku, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa. Nie ma żadnego sensu, żeby te mieszkania, tych kilka mieszkań, utrzymywać nadal w zasobie komunalnym. W związku z czym decyzja o wstrzymaniu sprzedaży spowodowała, że wszystkie te wnioski zostały odłożone na półkę. Również te, co do których wszyscy się zgodzimy, że mieszkania spokojnie mogły być sprzedane i nikomu nie stałoby się krzywda ani w zasobie komunalnym, ani też no, zrealizowane byłyby oczekiwania. Natomiast ja chciałbym też państwu jasno powiedzieć jeszcze raz. To, że państwo mieszkacie w lokalach komunalnych, nie oznacza, że państwo macie jakieś prawo, żądania, oczekiwania, że mieszkania będą państwu sprzedane. Państwo otrzymali kiedyś obietnicę, że będziecie mogli te mieszkanie kupić i to powoduje ten problem, że państwo mają jakieś takie oczekiwanie niesprawiedliwości, która się wydarzyła, no bo nie mogą jej wykupić. Natomiast naprawdę jest tak,
panie prezesie, ale ta niesprawiedliwość nie polega na tym, że z jednej kamienicy można było wykupić, bo zdążono zrealizować te wnioski, a z drugiej nie?
Ale zawsze tak będzie, panie redaktorze, ponieważ wnioski były składane bez jakiegokolwiek warunku wstępnego.
Jakiś błąd wtedy popełniono w latach 90-tych, 2000-tych.
Ależ być może tak. Natomiast to, co się wydarzyło wcześniej, to już pan radny mówił i dużo racji miał w tym, co powiedział. Jeśli spojrzymy na to, jakie skutki przyniosła ta uchwała, która uruchomiła sprzedaż, no to miasto ma udział mniej więcej w 1500 kamienicach we wspólnotach mieszkaniowych, no i te budynki są zarządzane o wiele lepiej, racjonalnie i te budynki są remontowane. Poza tym każda wspólnota mieszkaniowa może zaciągnąć kredyt. Te kredyty były zaciągane i zostały spłacone, więc te budynki zyskały na tym, że zostały przekształcone we wspólnoty mieszkaniowe. A więc jest dużo racji było w tym, żeby uruchomić tą sprzedaż, natomiast pewne racje były za tym, żeby ją wstrzymać. Ja też przypomnę jeszcze jedną rzecz. Nigdy nie było powiedziane, że wszystkie mieszkania będą sprzedawane, ponieważ jeszcze kiedy ja byłem w ZKZL-u, tworzyliśmy wykaz nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży, czyli budynki nowe, budynki po renowacji. Również to, o czym pani dyrektor mówiła, są takie budynki, co do których potrzebne jest jeszcze mnóstwo pracy prawnej, żeby uregulować tą ich sytuację. W związku z czym, wstrzymując sprzedaż, wrzucono wszystkich znowu do jednego worka, uniemożliwiono sprzedaż mieszkań tam, gdzie wydawało się to rozsądne, natomiast co do niektórych mieszkań, powiedzmy sobie szczerze, one nie powinny być nigdy sprzedawane, bo gmina musi mieć żelazny zasób lokali komunalnych, ponieważ państwo dzisiaj mieszkacie w tych mieszkaniach, ale za jakiś czas ich nie będziecie. Choćby z tego powodu, że część ludzi umiera, ale te mieszkania wracają do zasobu i służą kolejnym mieszkańcom.
To Jarosław Pucek, były szef poznańskiej mieszkaniówki. Za chwilę wrócimy też do Tomasza Lewandowskiego, ale teraz jeszcze mieszkańcy.
Tak. Proszę państwa, no tak nie może być. Po 45 lat to nie były żadne mieszkania miasta. W związku z tym to co? Czekacie tylko aż nas wywieziecie na Junikowo i wtedy będą mieszkanie? A ja mam jeszcze dodatkowo pytanie. Skoro mieszka ze mną syn od początku, ja umrę, mój mąż umrze, to mój syn musi opuścić mieszkanie, bo ktoś inny dostanie to mieszkanie, tak? A mój syn będzie czekał w kolejce?
Ja chciałbym zabrać głos, no jeśli nie. Można też. Ja tutaj chciałbym poprosić, słyszeliśmy takie wypowiedzi pana Lewandowskiego. Tutaj, nie wiem, panie prezesie, czy to jakaś sugestia? No, my naprawdę nie jesteśmy grupą multimilionerów, kryzysów i fliperów. Nie jesteśmy też, nie żyjemy z wynajmu. To nie mają być nasze trzecie, piąte, dziesiąte mieszkania, tylko to są nasze centra życiowe od dziesiątek lat, w które zainwestowaliśmy, jak mówiłem, wiele, wiele środków. My możemy się nawet zgodzić z panem Lewandowskim i z tą teorią o tym, żeby nie wyprzedawać naszego wspólnego majątku. Z tym, że tak jak powiedziałem, nie wpływały wnioski po tej granicznej dacie 2008 roku, bo ludzie rozumieli zasady, że miasto już nie będzie tych mieszkań sprzedawać. To po pierwsze. Po drugie, no, idąc tym tokiem myślenia, wtedy kiedy wszystko co równo będzie sprawiedliwe, no to pierwszy lepszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, no to ja też chciałbym zarabiać być może tyle, co prezes Lewandowski, będąc w ZKZL-u. No, zarabiajmy równo, no, mieszkajmy równo. No, równo nie zawsze znaczy sprawiedliwie. Naprawdę czujemy się pokrzywdzeni w tej sprawie. Od wielu, wielu lat miasto połamało dwa artykuły Konstytucji. Artykuł drugi to jest w ogóle podstawa funkcjonowania naszego społeczeństwa. Zasada zaufania do władz publicznych. Artykuł 32 kolejny. To jest od lat sprawa, która spędza nam sen z powiek.
Kiedy państwo poszliście do sądu, bo niektórzy mieszkańcy poszli do sądu, to te sprawy były przegrywane.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdej instancji my przegramy, bo my nie możemy powiedzieć miastu, proszę mi to sprzedać. To miasto powiedziało nam, zachęciło nas, złóżcie wnioski, będziemy je rozpatrywać i realizować. Jeżeli na 8 mieszkań, przypomnę, w tej mojej klatce schodowej na Jackowskiego, sprzedanych zostało 5 mieszkań, a 3 nie, bo nie. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Gdyby w 2017 roku ówczesny wiceprezydent miasta powiedział całkowicie stop, nie sprzedajemy, on wstrzymał tą sprzedaż. Ona się toczyła po 2017 roku i my nadal byliśmy w jakimś zawieszeniu. Co robić? Czy remontować, czy nie remontować? No, my naprawdę nie rozumiemy tej sytuacji. Chcemy ją rozwiązać. Oczekujemy tego od pana prezydenta. Jeszcze jedna rzecz. Ostatni wiceprezydent miasta, który się z nami spotkał, to był pan wiceprezydent Bartosz Gus. Rok 2023, kiedy przed wyborami samorządowymi, gdzie, no tutaj są świadkowie, w Urzędzie Miasta na Placu Kolegiackim powiedział, że prezydent miasta, pan Jaśkowiak, powiedział, że sprawa zostanie dokończona. Zresztą pan prezydent Jaśkowiak to samo obiecał, powiedział, potwierdził w debacie prezydenckiej przed wyborami.
Słyszymy, że jest sprawa w tej chwili w NSA, że uchwała została zaskarżona. Oddajmy głos Tomaszowi Lewandowskiemu, bo on cały czas państwa słucha. Jest mu trudniej, bo jest z nami zdalnie. Wiceminister Tomasz Lewandowski, odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe, w przyszłości zastępca prezydenta Poznania. Słuchał pan argumentów, czy to Jarosława Pucka, czy też mieszkańców. I pytanie, przekonali pana mieszkańcy?
Ja tych spotkań odbyłem, szanowni państwo, nie kilka, nie kilkanaście, ale kilkaset. Przecież z otwartą przyłbicą, jak podejmowałem te decyzje, spotykałem się z mieszkańcami i im to tłumaczyłem. I kilka informacji chciałbym sprostować. Po pierwsze, ten 2017 rok i całkowite wstrzymanie, o którym pan prezes Jarosław mówił, no, nie mieliśmy wtedy do czynienia z całkowitym wstrzymaniem. Mieliśmy do czynienia z takim hurtowym zezwalaniem na sprzedaż mieszkania z bonifikatą. Podejmowałem kilkanaście decyzji rocznie o wyrażeniu zgody na sprzedaż z bonifikatą w sytuacjach wyjątkowych, takich, o których pan prezes mówił, czyli to było na przykład ostatnie mieszkanie we wspólnocie, a koszty ponoszone przez miasto były większe niż potencjalny uzysk. Gdy lokator udowodnił, że na przykład poprzedni prezydenci pozwolili mu się przeprowadzić do mieszkania, które będzie podlegało sprzedaży, w zamian za to musiał spłacić 100-150 tysięcy długu byłego lokatora, musiał wyremontować ten lokal. Takie sytuacje też były. Z bólem serca, ale uznawałem, że niesprzedanie takiego lokalu byłoby dużym nadużyciem, więc każdą z tych spraw, jak na prezydenta przystało, rozpatrywałem indywidualnie. Pochylałem się nad każdym z tych przypadków. Do każdego z tych przypadków o odmowie zbycia lokalu był przygotowany protokół i uzasadnienie. No, po to jest władza publiczna, żeby zarządzać w interesie wszystkich poznaniaków mieszkaniami. Co do argumentów przez pana mieszkańca przed chwileczką podnoszonych o rzekomym łamaniu konstytucji i przepisów prawa. No, szanowni państwo, troszkę powagi. Gdyby rzeczywiście tak było, to wszystkie sprawy w sądach byłyby przegrywane i sądy by orzekały na rzecz mieszkańców. Tak jak powiedziałem, nikomu nie dzieje się krzywda. Możecie państwo do śmierci mieszkać w lokalu. Pan wspomniał o swoim synu. Jeżeli syn mieszka z panem w chwili śmierci, jest pan głównym najemcą, to zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, artykułem 691 Kodeksu Cywilnego, taka osoba z mocy prawa wchodzi w stosunek najmu. Miastu nic do tego. Tą sytuację zmieniamy, ale też chciałbym państwa uspokoić, w jakim kierunku ją zmieniamy. Taka umowa najmu po śmierci najemcy wygaśnie, a syn, córka, osoba bliska, która z taką osobą mieszkała przez co najmniej 5 lat, też żeby nie było nadużyć, może zwrócić się z roszczeniem do miasta o zawarcie umowy najmu i miasto, jeżeli taka osoba nie ma innych nieruchomości w tej miejscowości albo w miejscowości pobliskiej, ma obowiązek zawrzeć z taką osobą umowę najmu, ale weryfikuje ją pod względem dochodowym. Jeżeli ta osoba zarabia więcej, płaci wyższy czynsz. I tak niższy niż komunalny, ale wyższy. No i nie może mieć nieruchomości. Sens w tym, żeby ten system był sprawiedliwy. To jest główna idea mieszkalnictwa publicznego, społecznego. Pan prezes Pucek o tym zresztą wspominał. To nie jest tylko dla osób, które mówię o mieszkaniach komunalnych, które miały kiedyś szczęście tam zamieszkać. Każdemu z nas, naszych dzieci, rodziców, może się kiedyś, możemy być w takiej sytuacji, że będziemy chcieli mieć ten komfort zwrócenia się do prezydenta miasta o mieszkanie, nie jakieś substandardowe, ale w dobrej jakości, z dostępnym czynszem, i żebyśmy mogli tam zamieszkać. Jeżeli wszystko
panie
sprzedamy,
ministrze, czy taki zakaz, pana
to
zdaniem
takiej
powinien
sytuacji nie będzie.
Panie ministrze, czy taki zakaz sprzedaży mieszkań komunalnych przez samorządy powinien być w całej Polsce? Proszę o krótką odpowiedź, bo mamy już mało czasu.
Jest procedowana w tej chwili ustawa, która w tym kierunku idzie. Tak, żeby był zakaz sprzedaży mieszkań z bonifikatą. Z bonifikatą. Tak jak powiedziałem, nikomu nie dzieje się krzywda, nikt tych osób nie wyrzuca z mieszkań, nie wyprowadza, nie podnosi czynszu. Po prostu te osoby nie będą mogły za ułamek wartości kupić mieszkania i przekazać na przykład w spadku swoim dzieciom.
Wojciech Kręglewski, radny Koalicji Obywatelskiej, poznański radny, się tutaj zgłaszał.
Chciałbym powiedzieć, że Związek Miast Polskich, który skupia właściwie władze samorządowe wszystkich dużych i średnich miast polskich, wyraziła się negatywnie o projekcie zakazu sprzedaży mieszkań z bonifikatą, uważając, że to jest ingerencja w kompetencje i ograniczenie kompetencji samorządów lokalnych.
Co powinien zrobić tak Poznań w tej chwili? Wiemy, że sprawa jest w NSA, w kwietniu ma być wyrok. I co dalej? Co pan powie teraz tym mieszkańcom?
Moim zdaniem ten wyrok niespecjalnie jest ważny w tej sprawie. W tej sprawie ważne są przede wszystkim intencje. Proszę zwrócić uwagę na jedno.
Poznań nie chce sprzedać tych mieszkań, a tylko wymówką jest ta sprawa w NSA?
Inaczej, gdybym ja miał podejmować w tej sprawie decyzję, sprawa już by była dawno zakończona i nie mielibyśmy tego problemu. Tym bardziej, że problem nie polega na masowej sprzedaży zasobu komunalnego, tylko na doprowadzeniu do końca procesu, który, jak pani dyrektor tutaj z ZKZL-u pokazała, że te liczby są, no nie są powalające, bo jeżeli tych wniosków bezspornych, które można od zaraz rozważyć, jest około 150, to nie jest taki problem, który jakby kładzie się w poprzek możliwością miasta w tym zakresie.
Pan jest radnym rządzącej koalicji. Prezydent Poznania jest też z Koalicji Obywatelskiej. To dlaczego?
Mój klub i Rada Miasta Poznania w sposób jednoznaczny wypowiedziała się za tym, żeby kontynuować do końca sprzedaż mieszkań komunalnych.
I co z tego wynika?
Wywiązać się z obowiązań. Wynika to inaczej. No, prawo jest tak skonstruowane, że my podejmujemy uchwały, natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż majątku gminy, jedynym kompetentnym organem jest prezydent miasta Poznania.
Państwo swoje, prezydent swoje.
No tak wygląda, że my swoje, prezydent swoje. Jeszcze wracając do tego zasobu komunalnego, proszę państwa, mamy w tej chwili w zasobie 12,5 tysiąca mieszkań komunalnych, z czego na potrzeby socjalne, czyli na te, gdzie miasto powinno w sposób szczególny się angażować. Na potrzeby socjalne wykorzystujemy tylko 1600 mieszkań. Proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę, że część tego zasobu, o którym mówimy...
Te kryteria na mieszkania socjalne są tak niskie, że dlatego jest tak mało tych chętnych na mieszkania socjalne. Jarosław Pucek, jeszcze
nie,
pytanie...
Nie, nie ma mieszkań po prostu.
Tę stronę 1600, dobrze. Jarosław Pucek, pytanie o ten wyrok NSA faktycznie takie, że miasto to tylko wymówki szuka, pana zdanie?
Miasto z ostrożności czeka na ten wyrok, dlatego że rzeczywiście ja nie znam akt, nie znam treści tej skargi, no ale z przepisów ogólnie obowiązujących to, co pan radny powiedział, sam fakt, że ta uchwała została zaskarżona, nie powoduje, że ona nie może być stosowana.
Czyli mogłoby miasto sprzedawać?
Mogłoby, natomiast jak rozumiem, boi się ryzyka, że będzie sprzedawało na podstawie przepisów, które sąd za chwilę może uznać za nieistniejące, bo takie uprawnienie ma NSA. Natomiast sam fakt zaskarżenia takiej uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.
Pan też by podjął taką decyzję, jak podjął prezydent, że wstrzymałby do czasu rozstrzygnięcia przez NSA?
Myślę, że tak. Natomiast powiedziałbym to, zakomunikowałbym to jasno, że jeżeli mamy 150 bezspornych wniosków, to jeżeli tylko zapadnie wyrok, powinny być sprzedane. Natomiast uczciwie też bym powiedział, że jest taki zasób, który chcemy utrzymać i niektórych mieszkań sprzedawać nie zamierzamy, żeby raz na zawsze wszystkim tym ludziom, którzy czekają na tę informację, żeby one tą informację otrzymały.
Konkretnie, pan kupi, pani nie kupi i zamykamy sprawę, a nie robimy nadziei.
Dokładnie tak, no miejmy uczciwość to powiedzieć. Błędem było, błędem, no dzisiaj to łatwo oceniać, ale ten, w tym 2008 roku było tak, że każdy, kto chciał wykupić, miał złożyć wniosek. No to spowodowało właśnie to przekonanie, że jeżeli wniosek złożyłem, to miasto mi sprzeda to mieszkanie, a z założenia tak nie było, bo było wiadomo, że ten żelazny zasób gmina chce mieć. No i to się nawarstwiło przez te wszystkie lata niedomówień, unikania jasnych deklaracji doprowadziło do tego, że państwo dzisiaj są słusznie lub mniej, ale jednak rozgoryczeni tym, że nie mogą wykupić mieszkań.
Elżbieta Jaświecka, prezes Stowarzyszenia Nasze Mieszkania. Co państwo dalej będziecie robić?
No będziemy walczyć, bo na pewno nie odpuścimy, bo uważamy, że mamy rację. Bo w końcu te mieszkania...
Ile lat jeszcze państwo będziecie chcecie walczyć?
No nie wiem, proszę pana, no tyle, ile się da po prostu, żeby władza przejrzała, bo widzi pan, że różni państwo tutaj przyszli i jak powiedzieli, o jeden dzień 100 dni i o jeden dzień dłużej. No po prostu, no musimy to zrobić. Dlatego, że to są nasze mieszkania z pokolenia na pokolenia.
Minister Lewandowski mówił, że to są mieszkania wszystkich, że to są mieszkania publiczne.
Nie.
Przepraszam
bardzo, ale pan minister Lewandowski zawsze mówi, że my się uwłaszczamy. A tak naprawdę to miasto się uwłaszczyło, bo te kamienice, szczególnie te starsze, miasto ich nie wybudowało.
Z drugiej strony nie każdy miał szansę mieszkać w zasobie komunalnym, nie każdy miał szansę na mieszkanie z miasta.
Raczej tak, raczej inaczej nie można było po wojnie, bo my mieliśmy nawet ostatnio na sesji pokaz multimedialny, że pokazywaliśmy w jakim stanie były kamienice, że to były ruiny. Inny po prostu. Albo niektórzy odbudowywali, na przykład, tak jak tu na Matejki, mój teść od piwnic odbudowywał. I jak, przepraszam bardzo, on budował i teraz w tej chwili ktoś mi chce zabrać to mieszkanie. Mój syn tak samo był cały czas. Nasze dzieci, to było kosztem naszych dzieci. Przecież my cały czas te mieszkania remontowaliśmy, ponieważ ZKZL ani MPGM nigdy nie miał pieniędzy. Okna, proszę pana, instalację elektryczną, ogrzewania, były piece. Przecież to wszystko, ja bardzo przepraszam, ale to niech w takim razie ja za metr 10 zł i niech mi ZKZL 10 tysięcy i odda pieniądze, ja sobie kupię na wolnym rynku.
Pani będzie chciała zwrotu pieniędzy za remonty, tak?
Tak. No przepraszam bardzo, latami się pokolenia, że tak powiem, męczyły, to dlaczego ja mam komuś dać tak sobie, miastu?
To proch na Jana z szansę, że mieszkańcy dostaną taki zwrot pieniędzy za remonty, jeśli nie wykupią mieszkania?
Naprawdę trudno mi teraz się do tego ustosunkować, także...
Panie redaktorze...
Wojciech Kręglewski, radny.
...która kompletnie została pominięta w tej dyskusji. W Polsce została przeprowadzona... Powszechne uwłaszczenie zostało przeprowadzone na zasobie spółdzielczym, który również w Poznaniu dominuje. Nie można bagatelizować sprawy, że to dotyczy wyłącznie kilku procent mieszkańców Poznania, bo tak naprawdę gro mieszkańców Poznania skorzystało, jako mieszkańcy zasobu spółdzielczego, skorzystały z możliwości uwłaszczenia, które umożliwiło im państwo.
To Wojciech Kręglewski. Jedno zdanie na koniec, Tomasz Lewandowski. Mam nadzieję, że się jeszcze słyszymy.
Słyszymy się. Ja dziękuję za to podsumowanie, Wojtka, no bo właśnie w tym jest problem. Wszyscy lokatorzy mieszkań komunalnych, TBS-owskich, tych, które są dzisiaj i tych, które będą w przyszłości budowane, zgodnie z tą ideą, będą mogły przyjść do władzy publicznej i powiedzieć, chcę je wykupić za ułamek wartości, a miasto nie powinno odmówić. Niestety taka będzie filozofia, ja to widzę. No przecież dzisiaj mieszkańcy TBS-ów też chcą wykupić za ułamek wartości mieszkania. Mówią, że w czynszu spłaciły te mieszkania. No gdzieś to szaleństwo trzeba zatrzymać, żeby ludzie potrzebujący, nasze dzieci, nasi wnukowie mogli z majątku wszystkich poznaniaków, bo te mieszkania, macie państwo rację, one są nasze, nas wszystkich, wszystkich poznaniaków, żeby w przyszłości mogli korzystać.
Panie ministrze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Tomasz Lewandowski, wiceminister odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe w przyszłości, zastępca prezydenta Poznania, był naszym gościem zdalnie. A tutaj z nami m.in. Jarosław Pucek, Wojciech Kręglewski, przedstawiciele Urzędu Miasta, Zarządu Komunalnych, Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych i mieszkańcy. Bardzo państwu także dziękujemy za udział w programie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.